ta podstawowa rozbieżność na poziomie wizji tego, jak powinniśmy traktować Rosję, tak? Do jakiego poziomu my w ogóle z Rosją powinniśmy współpracować. Jest przecież zupełnie jeszcze obok cały sektor energetyczny, gdzie też właściwie mamy totalne rozbieżne wizje na temat tego, w jaki sposób kształtować nasz miks energetyczny, żeby właśnie nie być uzależnionym od Rosji, żeby Rosja nie miała na nas tego lewara. Niemcy poszły zupełnie inną drogą.
Pytanie, w jakich formatach powinniśmy rozmawiać z Niemcami? Oczywiście jest kwestia bilateralna, jest kwestia różnego rodzaju trójkątów, no przede wszystkim trójkąta weimarskiego. Są też kwestie regionalne i wydaje mi się, że powinniśmy bardziej wykorzystać to, że leżymy nad wspólnym morzem. Mamy takie Mare Nostrum Balticum teraz, nasze wspólne morze prawie natowskie z niewielkim odcinkiem relatywnie Wybrzeża Rosyjskiego. No ale też mamy, więc tutaj współpracę z Niemcami, które też są państwem bałtyckim, z Danią, z Szwecją, Finlandią, też powinna być tutaj naszym priorytetem.
W połowie czerwca Niemcy opublikowały swoją pierwszą w ogóle strategię bezpieczeństwa narodowego. I oczywiście, żeby było to jeszcze ciekawie, jest to strategia przygotowana przez niemiecki MSZ, kierowany przez dla niektórych jastrzębią Annelene Baerbock, ale to, co jest istotne, w tejże strategii Niemcy zaczynają mówić językiem, który jest w Polsce bardziej zrozumiały, bardziej akceptowalny.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie organizowanej przez Nową Konfederację i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z cyklu debat poświęconych właściwie relacjom polsko-niemieckim, czy to w dziedzinie bezpieczeństwa, czy to w dziedzinie relacji dwustronnych, relacji handlowych. Tutaj porozmawialiśmy także co nieco o kwestiach historycznych. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda obecnie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa właśnie między Polską a Niemcami. Przeanalizujemy sobie lekko to, co działo się i w historii, to, z czym mamy do czynienia obecnie, ale także pokusimy się o małą prognozę tego, jak współpraca polsko-niemiecka wyglądać może na przestrzeni najbliższych lat. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i mam przyjemność rozmowy dzisiaj z następującymi gośćmi. Witam serdecznie panią doktor Beatę Górkę-Winter. Pani doktor jest analitykiem, adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, znana państwu analityczka, komentator wielu naszych dyskusji. Witam pana doktora Krzysztofa Zalewskiego, stałego współpracownika Nowej Konfederacji, eksperta do spraw polityki zagranicznej od 2023 roku, prezesa zarządu Instytutu Bojma. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
I witam również pana Pawła Berenda. Pan Paweł Berend jest analitykiem do spraw obronności i Dalekiego Wschodu w Instytucie Bojma, także znanym państwu komentatorem, specjalistą do spraw europejsko-azjatyckich, nieraz już na naszych łamach. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że co wspomniałam na początku, że porozmawiamy dzisiaj o współpracy obronnej na linii Polska-Niemcy, ja pokuszę się o kilka słów wprowadzenia związanych z takimi pewnymi kwestiami historycznymi, no bo mamy już właściwie ponad 30 lat od tego, jak oficjalnie po upadku komunizmu w Polsce, po zjednoczeniu Niemiec, nawiązaliśmy na nowo współpracę w przeróżnych dziedzinach pomiędzy Polską a Niemcami. Można wymienić tutaj kilka ważnych dokumentów, jak traktat o wzajemnej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, jak traktat graniczny między Polską a Republiką Federalną Niemiec. No i wszystko to prowadziło nas do zacieśniania wzajemnych powiązań w dziedzinach, które po 90 roku stanowiły bardzo kluczowe kwestie w rozwoju zarówno Polski, jak i Niemiec. Natomiast dzisiaj, w 2023 roku, rozmawiamy w nieco innej rzeczywistości. Rozmawiamy, tak jak wspomniałam, już 30 lat po tym, jak doszło do nawiązania tych relacji. Przez lata obserwowaliśmy rozwijającą się wspólnotę wzajemnych interesów, ale przez wielu nazywaną także wspólnotą sprzeczności i wspólnotą interesów, jednak interesów rozbieżnych. I dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać o tym, zapytać na początek panią Beatę Górkę-Winter o to, co z tej współpracy w dziedzinie obronności zostało nam dzisiaj. Oczywiście jesteśmy, zarówno Polska, jak i Niemcy, członkami bardzo ważnych sojuszy międzynarodowych, organizacji jak Unia Europejska, jak Traktat Północnoatlantycki, ale czy poza tymi obszarami współpracy łączą nas jakieś bilateralne projekty, relacje między Polską a Niemcami?
Tak, oczywiście, że nas łączą i teraz chciałabym od razu podkreślić, że generalnie zawsze jest jednak lepiej niż to słyszymy w mediach, bo jednak ten świat wojska, gdzie mamy zaplanowane różnego rodzaju ćwiczenia czy współpracę międzynarodową w ramach różnego rodzaju dowództw, tak? Czy tak jak już powiedziałam, różnego rodzaju współpracę na niższych szczeblach wojskowych, to jest zazwyczaj coś, co planuje się na lata, czy rozwija się w zależności od potrzeb. Jeżeli chodzi o ten szczebel wojskowy, to tutaj zazwyczaj do niego nie docierają takie duże spory polityczne, czy też nawet ideologiczne, powiedziałabym, które docierają do nas z mediów, tak? Oczywiście konflikt na Ukrainie pokazał, jak w rezultacie ta współpraca jest, jakie są jej ograniczenia, tak? I te ograniczenia nie wynikają z tego, że nie wiem, mamy złe relacje, czy te relacje są jakoś chłodne. Natomiast te ograniczenia wynikają po prostu z kondycji armii i niemieckiej, i polskiej, i też no, z różnych kierunków, jakie tak naprawdę obraliśmy. I teraz, co pokazała Ukraina? Ukraina pokazała to, co już w zasadzie wiedzieliśmy od dłuższego czasu, ale to, że tak powiem, no, stało się dosyć oczywiste, że Niemcy od bardzo wielu lat swój sektor obronny zaniedbują. I teraz, idąc dalej, no trudno jest planować jakąś bardzo pogłębioną współpracę z państwem, które albo widzi inaczej swój rozwój, właśnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę, a inaczej się planuje z państwem, które no, ma podobne myślenie i podobne kierunki. I tutaj to, co stoi na przeszkodzie tej bilateralnej współpracy, to nie jest to, że my jesteśmy, nie wiem, jakoś skłóceni, tak? Czy mamy chłodniejsze te relacje, tylko to są problemy natury strukturalnej. I teraz, co leży w zakresie tych problemów? No przede wszystkim to, że bardzo trudno było przez ostatnie lata zmusić Niemcy, i to wiecie Państwo, no, Polska ma tutaj powiedzmy małe możliwości oddziaływania w tym zakresie, tak, żeby zmuszać dużo większe jednak państwo europejskie do podejmowania działań, których ono podejmować nie chce, bo nie widzi takiej zasadności. A dlaczego nie widzi takiej zasadności? Bo ma zupełnie inną wizję zagrożeń. I tak naprawdę do wybuchu wojny w Ukrainie Niemcy miały inną wizję zagrożeń. Nawet jeżeli gdzieś tam na forum NATO zgadzaliśmy się co do pewnych benchmarków, tak, czy co do pewnych wizji, jakie państwa nam zagrażają, jakie zjawiska są dla nas no, niekomfortowe i mogą skończyć się na przykład wybuchem wojny, no to nawet jeżeli na tym poziomie politycy Niemieccy kiwali głowami, to jednak widać było w praktyce, że oni zupełnie myślą o czym innym. I tutaj pani wspomniała o tej wspólnocie interesów. Ja sobie rzeczywiście próbowałam przed tym nagraniem wyobrazić, jaka ta wspólnota jest. I oczywiście dzisiaj jesteśmy w tym momencie, że możemy sobie już zacząć ją powoli wyobrażać. Natomiast przed wybuchem wojny w Ukrainie myśmy tak naprawdę mieli bardzo mało punktów wspólnych. Niemcy nie wierzyły w to, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Wobec tego prowadziły na każdym polu, tak? Czy to w sensie energetycznym, czy to w sensie społecznym, takie polityki, które kompletnie nie zakładały takiego scenariusza i takiego rozwoju sytuacji.
Czyli co, pani
tak
doktor,
samo...
tutaj przepraszam, że przerywam, ale chciałabym doprecyzować jedną kwestię. Mówi pani o całkiem innej percepcji zagrożeń, o całkiem innym przekierowaniu uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Niemcami, ale jednocześnie przecież Niemcy były tak gorącym adwokatem wejścia Polski w struktury NATO chociażby, no właśnie przez to, że postrzegały wówczas Rosję i wschodnią flankę europejską jako zagrożenie dla siebie. To w takim razie co, nasza percepcja bezpieczeństwa zbliża się do siebie tylko w przypadku dużych konfliktów, jak upadek Związku Sowieckiego, teraz wojna na Ukrainie?
Nie, nie, to generalnie chodzi o to, że naturalnie, że Niemcy, i to zresztą było nam tłumaczone w latach 2000, tak, i jeszcze wcześniej w latach 90, że no też nie bądźmy takimi idealistami. Niemcy doskonale wiedziały, że jeżeli państwa Europy Środkowej pozostaną w tej szarej strefie bezpieczeństwa, czyli nie będą właściwie należały ani do wschodu, który poszedł swoją drogą, ani do zachodu, to liczba zjawisk różnego rodzaju też patologicznych, prawda? Wiemy, jak wyglądały te wczesne lata 90., kiedy nie mieliśmy jeszcze tak naprawdę takiej twardej wizji tego, szczególnie mówię o tym samym początku lat 90. Wiadomo, że dla Niemiec lepiej było mieć sąsiada, który będzie zintegrowany w strukturach zachodnich, który będzie miał sektor bezpieczeństwa, bo tutaj przede wszystkim o to chodzi, o zreformowanie sektora bezpieczeństwa, który będzie spełniał natowskie standardy. I tutaj jest całkiem pragmatyczna polityka Niemiec, dlatego mówię, że nie powinniśmy być takimi idealistami. Dla każdego kraju bardzo pragmatyczne podejście jest, żeby jego sąsiad wyznawał te same wartości w różnych sferach, ale w sferze bezpieczeństwa i obrony również, żeby po prostu nie generował różnego rodzaju problemów. Dlaczego Polska jest takim adwokatem Ukrainy? Z tego samego powodu, tak? Że wolelibyśmy widzieć państwo ukraińskie jako państwo stabilne, ze zreformowanym sektorem bezpieczeństwa, gdzie możemy z nimi prowadzić współpracę właśnie na tym poziomie obronnym, a nie państwo, które generuje różnego rodzaju patologie, które zawsze jednak też do jakiegoś stopnia będą naszym problemem. Więc tamtejsza, wówczas polityka Niemiec była bardzo pragmatyczna. To się później rozeszło, dlatego że że po pierwsze, no, Niemcom wystarczyło to, że Polska jest w NATO, już za sprawami ukraińskimi tak bardzo nie lobowali, tak? To my byliśmy tym krajem, tą lokomotywą, która próbowała Ukrainę przyciągnąć do NATO. Druga rozbieżność interesów. Polska zawsze widziała Rosję jako zagrożenie, nawet w tych czasach, kiedy Rosja jeszcze przed Gruzją nie wykazywała aż tak agresywnych działań, natomiast Niemcy zawsze postrzegały Rosję, chciały postrzegać Rosję, to było może bardzo idealistyczne, ale też biznesowe oczywiście, jako przede wszystkim wartościowego partnera. Tam było zawsze wiele wiary w to, że Rosja się zmodernizuje, że Rosja pójdzie drogą reform demokratycznych, że jej sektor bezpieczeństwa też taką drogą pójdzie. Więc tutaj ta totalna rozbieżność wizji była przecież widoczna na każdym kroku i każda dyskusja z Niemcami na ten temat, że my mamy bardzo groźnego sąsiada na wschodzie, który potencjalnie wygeneruje nam ogromne problemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w Niemczech nie spotykała się ze zrozumieniem, wręcz no, ja pamiętam te dyskusje z niemieckimi analitykami, kiedy podejmowaliśmy próby tłumaczenia Niemcom, bo przecież Niemcy w tej współpracy z Rosją szły bardzo daleko. Niemcy budowali Rosjanom sektor zbrojeniowy, tak? Dostarczali, budowali Mulino, prowadzili szkolenia, więc tak naprawdę przyczyniali się do tego, że rosyjskie siły zbrojne stawały się mocniejsze, co dla nas było absolutną aberracją i wiedzieliśmy, że no prędzej czy później to się skończy no dla nas, dla Zachodu jakąś katastrofą, czego bardzo długo partnerom niemieckim nie mogliśmy wytłumaczyć.
No
I tak
właśnie,
naprawdę
to...
I tutaj jest sama rozbieżność. Nie wiem, czy to dobrze jakby wyartykułowałam, natomiast ta podstawowa rozbieżność na poziomie wizji tego, jak powinniśmy traktować Rosję, tak? Do jakiego poziomu my w ogóle z Rosją powinniśmy współpracować? Jest przecież zupełnie jeszcze obok cały sektor energetyczny, gdzie też właściwie mamy totalne rozbieżne wizje na temat tego, w jaki sposób kształtować nasz miks energetyczny, żeby właśnie nie być uzależnionym od Rosji, żeby no, Rosja nie miała na nas tego lewara. Niemcy poszły zupełnie inną drogą, więc to jest problem, tak? To problemem nie jest, nie wiem, zorganizowanie ćwiczeń czy dogadanie się co do jakichś tam, powiedzmy, mniejszych, drobniejszych inicjatyw. Problemem jest całkowita rozbieżność wizji tego, jak my widzimy zagrożenia dla NATO. I tutaj rzeczywiście jest bardzo trudno, było bardzo trudno do wybuchu wojny znaleźć taką płaszczyznę, na której moglibyśmy zbudować coś większego z NATO.
Właśnie, pani
w
doktor, i
stosunkach bilateralnych.
Tutaj to, o czym pani mówi, bardzo współgra mi z tym, co lata temu powiedział już pan był ambasador w Niemczech, pan Janusz Reiter, który stwierdził, że zbieżność interesów, aby stała się faktem politycznym, musi zostać uświadomiona, zaakceptowana i sformułowana po obu stronach. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że tego uświadomienia i zaakceptowania, przede wszystkim sformułowania po obydwu stronach może nieco brakować, ale my tutaj rozmawiamy też o tym, czego w Polsce, czego z perspektywy Warszawy, z perspektywy naszej percepcji bezpieczeństwa moglibyśmy oczekiwać w stosunku do Niemiec. I chciałabym się zwrócić do pana doktora Krzysztofa Zalewskiego i też posłużyć jeszcze takim jednym cytatem, już nie z ambasadora Reitera, ale z byłego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, który takie bardzo ciekawe słowa wygłosił w Instytucie Zachodnim w 2008 roku, który mówi o tym właśnie w kontekście pewnego sformułowania naszych oczekiwań według Niemiec. Mówił o tym, że Polska oprócz pojednania polityczno-historycznego oczekuje od Niemiec partnerskiego dialogu o charakterze strategicznym na wzór stosunków niemiecko-francuskich. Jednocześnie widzimy, że te relacje polsko-niemieckie cechuje bardzo duża asymetria, jeśli chodzi o nie tylko o potencjał obydwu krajów, ale też o takie wzajemne postrzeganie siebie w domenie gospodarczej, w domenie bezpieczeństwa. Gdybyśmy mogli scharakteryzować to, w jaki sposób te relacje polsko-niemieckie kształtują się w tym momencie. Czy my w ogóle rozmawiamy ze sobą na temat formułowania jakichś wzajemnych interesów, oczekiwań? Czy my rozwijamy platformy dialogu, jakie mamy pomiędzy Polską a Niemcami? Panie doktorze.
Skupiłbym się na domenie bezpieczeństwa, to jest ważne, natomiast ona nie funkcjonuje w próżni. Wydaje mi się, że musimy zdać sobie sprawę, że pewne rzeczy muszą zostać rozwiązane. To znaczy, byłem świadkiem jednej z dyskusji, w której bardzo też chyba niemiecki dziennikarz zapytał na jednej z niedawnych konferencji któregoś z niemieckich uczestników, z polskich uczestników, co właściwie może rozwiązać, czy też to, o czym możemy rozmawiać z Niemcami. I tamten polski uczestnik odpowiedział, że chodzi też o kwestię reparacji i to jest, od tego musimy zacząć. Więc są pewne kwestie, które mogą nas bardzo poróżnić i pytanie jest, jak sobie poradzimy z tym, żeby te kwestie zakończyć. Tak, tutaj trzeba pewnej kreatywności, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy wypłacili reparacje wojenne i też wypłacali niektórym grupom poszkodowane w czasie II wojny światowej odszkodowania indywidualne. Można mówić o jakimś rodzaju zadośćuczynienia, ale jednak, żeby ruszyć z jakąś agendą polsko-niemiecką, no, trzeba oczyścić teren, jeżeli chodzi o kwestie właśnie zadośćuczynienia za przeszłość, ponieważ inaczej ona będzie zatruwała nasze relacje.
My dostaliśmy w zeszłym
Bardzo.
roku odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, że kwestia reparacji jest zamknięta, tylko jest zamknięta dla kogo i na jakiej płaszczyźnie. To jest
No
pytanie.
właśnie, bo to pytanie jest jakby czego oczekujemy i wydaje mi się, że przy oczekiwaniach społeczeństwa polskiego, mierzonego sondażami, że jakaś forma zadośćuczynienia nam się w zasadzie za wojnę należy, na poziomie około 60-70%, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu jakikolwiek polski rząd tą kwestię podniesioną przez rząd obecny po prostu pozostawił. Nie byłoby to chyba też specjalnie dobre, że tą kwestię w jakikolwiek sposób trzeba załatwić. I to, żeby uciec do porównania, żeby pokazać, że te kwestie nie są aż tak bardzo dziwne, tak? Bo wojna oczywiście skończyła się prawie 80 lat temu, ale Koreańczycy i Japończycy w dalszym ciągu mają z tym kłopotem, z tą spuścizną i w różne kreatywne sposoby obecnie starają się tego typu kwestie rozbrajać. No i wydaje mi się, że tutaj trzeba też kreatywności dyplomatów, przemysłu polskiego, niemieckiego, rządów, żebyśmy to przedpole oczyścili. Drugą kwestią jest to pytanie, w jakich formatach powinniśmy rozmawiać z Niemcami. Bo oczywiście jest kwestia bilateralna, jest kwestia różnego rodzaju trójkątów, no przede wszystkim trójkąta weimarskiego. Są też kwestie regionalne. I wydaje mi się, że powinniśmy bardziej wykorzystać to, że leżymy nad wspólnym morzem. Mamy takie Mare Nostrum Balticum teraz, nasze wspólne morze prawie natowskie z niewielkim odcinkiem relatywnie Wybrzeża Rosyjskiego. No ale też mamy więc tutaj współpracę z Niemcami, które też są państwem bałtyckim, z Danią, z Szwecją, Finlandią. Też powinna być tutaj naszym priorytetem. To jest dla nas chyba ważne i dobre, ponieważ nie musimy z Niemcami rozmawiać jeden do jednego. Tak? I wyobrażam sobie, że kraje nordyckie, północne mogą mieć zbliżoną percepcję zagrożenia, co akurat my, jeżeli chodzi o kwestie Bałtyku. Więc takie podjęcie takich minilateralnych, tak nie multilateralnych, nie wielostronnych, ale takich minilateralnych płaszczyzn dialogu z Niemcami byłoby pewnym rozwiązaniem. Ja uważam, że też można, wracając do kwestii reparacji, kreatywnie zastanowić się nad jaką złożyć ofertę naszym niemieckim partnerom, żeby dostać finansowanie różnych projektów, które nam są potrzebne, a żeby przy okazji załatwić te kwestie historyczne. Tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki drobny burzę mózgów, brainstorming, być może byłoby dobrze, gdybyśmy na przykład zaproponowali rozbudowę Europejskiego Funduszu Obronnego i że te pieniądze, które na przykład Niemcy by potrzebowały nam oddać, to nie oddawałyby nam jako reparacje wojenne, ale jako inwestycje w wspólną europejską przyszłość, bezpieczną przyszłość i Europejski Fundusz Obronny, niekoniecznie ta instytucja. Tutaj mówię w pewnym cudzysłowiu, inwestowałby w zdolności wojskowe, szczególnie państw narażonych na no, niebezpieczeństwo, frontowych państw Unii Europejskiej. Wyobrażam sobie, że obecnie traktatowo jest to trudne, ale można byłoby sobie wyobrazić, że takie państwo jak na przykład Niemcy, które samo nie chce rozbudowywać własnych sił zbrojnych, niby inwestuje, ale jakoś tak nie bardzo szybko i nie bardzo głęboko, mogłoby mieć jako alternatywę wsparcie finansowe państwa poprzez mechanizm europejski, które ma potrzeby obronne i których nie jest w stanie samodzielnie sfinansować. Bo musimy sobie też powiedzieć jasno, że nasze potrzeby w dziedzinie obronności są tak ogromne, że musimy się zastanowić, skąd się wziąć te pieniądze. I uważam, że powinniśmy podjąć dialog z Niemcami właśnie w tym duchu, żeby rozwiązywać wspólne problemy i szukać finansowania na projekty, które by te problemy w jakiś sposób rozwiązywały, czy jak to się teraz mówi, nieładnie adresowały.
No to właśnie moglibyśmy wrócić też do pewnych dobrych wzorców z przeszłości, bo można sobie tutaj przywołać na przykład rok 94, kiedy na wyspie Bornholm doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Danii, Niemiec, którzy właściwie powołali wówczas, dali takie podwaliny pod utworzenie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, właśnie biorąc pod uwagę tę wspólnotę interesów zarówno Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Bałtyku właśnie. Czyli
Jeżeli mogę, przepraszam, tutaj wejdę
bardzo
w słowo,
proszę.
bo musimy sobie dać sprawę, że żyjemy w trochę innej rzeczywistości niż w 1994 roku, oczywiście,
Czyli
ale jest bardziej niebezpiecznie, to prawda, ale z drugiej strony jest jednak dużo lepiej z naszego punktu widzenia, bezpieczniej na Bałtyku, ponieważ mamy jeszcze dodatkowe dwa państwa, prawie dwa, półtora powiedzmy, bo ta Szwecja jednak jedną nogą jest NATO. I wydaje mi się, że tutaj wspólnie z Niemcami powinniśmy wykorzystać potencjał Finlandii i Szwecji, która wejdzie, miejmy nadzieję, do NATO. Tych dwóch państw, które mają bardzo nowoczesne siły zbrojne, inaczej zorganizowane niż nasze. I to może naprawdę być duży potencjał. I być może, to tylko tak sugestia na to, o czym być może warto się zastanowić, jak rozwiązać wspólne problemy, które wykraczają poza problemy dwustronne. To znaczy myślę na przykład o skąd wziąć żołnierzy bądź żołnierki i jak przekonać młodych ludzi do służby w wojsku. No i tutaj wydaje mi się, że współpraca z północną Europą byłaby być może inspirująca.
Północną Europą, która jest w stanie zmobilizować bardzo, bardzo liczne siły zbrojne w porównaniu do ilości mieszkańców. Pani doktor Górka-Winter, widzę, podniosła rękę. Bardzo proszę, pani doktor.
Tak, ja chciałam trochę właśnie a propos szczegółów, bo oczywiście, że możemy postulować to, co pan Krzysztof sugeruje. Tak, to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. On od jakiegoś czasu funkcjonuje w przestrzeni publicznej już, że skoro nie reparacje, no to więcej pieniędzy Niemiec na fundusz obronny, na wspólne projekty w dziedzinie zbrojeniowej. Tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I teraz, jeżeli sobie przyjrzymy po kolei te programy zbrojeniowe, o których mówimy w Europie, tak, no to ja sobie właśnie na potrzeby tego nagrania przyjrzałam, no, domenami oczywiście, bo tak jest najłatwiej. I teraz w dziedzinie obrony przeciwrakietowej my nie byliśmy skłonni i słusznie, jak pokazała wojna w Ukrainie, czekać na to, aż powstaną jakieś duże europejskie inicjatywy, które oczywiście powstały, ten European Sky Shield Initiative. I teraz trudno będzie, Polska jest oczywiście krytykowana za to, że nie chce być częścią tego projektu. Jest to wykorzystywane w jakiejś tam debacie politycznej, walce politycznej. Natomiast prawda jest taka, że my już dzisiaj, że my tego rodzaju potrzebę widzieliśmy już bardzo dawno, bo przecież dostrzegliśmy już w 2005 roku zaczęły się pierwsze negocjacje z Amerykanami, ja przypominam, tak? Więc oczywiście konfiguracja tego systemu na tamten moment miała być inna. Potem przez decyzje amerykańskie i także nasze przez proces wieloletnich rozmów z Amerykanami, którzy okazali się tak naprawdę plus Brytyjczycy jedynymi wiarygodnymi partnerami, bo państwa europejskie, bo przecież były takie, sama pisałam o tym teksty, tak, że powinniśmy ten program rozwijać w NATO, że NATO powinno być partnerem. Niemcy wtedy bardzo krytykowali, bardziej może Francja, tak, wczoraj o tym rozmawialiśmy, niż Niemcy, ale była krytyka wobec Polski, że my tak bardzo z Amerykanami się łączymy, takimi silnymi więzami, że to nas w ogóle zantagonizuje wobec sojuszników europejskich. Więc można sobie zadać pytanie, jak można było, że kiedy myśmy proponowali właśnie taką współpracę na forum europejskim, to nie tylko nie było zainteresowania, ale była wręcz krytyka, tak, że chcemy ten program rozwijać. A dzisiaj, kiedy ten program się zmaterializował przynajmniej no, w takiej warstwie projektowej, tak, że chcą to już takiego tworzyć, no to my już jesteśmy, powiedzmy, jednak lata świetne przed zaawansowani, tak? I teraz nie będzie to ani racjonalne kosztowo, ani racjonalne w sensie, bo Co innego jest kupić partię czołgów i przystosować je w jakiś sposób do tego, żeby one funkcjonowały w polskiej armii, a co innego jest dokonać rozrysowania architektury systemu obrony przeciwrakietowej, dokonać jego integracji, znaleźć partnerów, jakby zbudować platformę, przymocować rakiety, tak, i jeszcze to wszystko obudować bardzo wieloma elementami, o których na co dzień się nie mówi, ale to naprawdę jest bardzo duży poziom komplikacji. I teraz nie rozumiem tej krytyki, zwłaszcza ze strony ekspertów, bo ona przecież też się pojawia, że my w tej chwili no, nie rzucimy wszystkiego, tak, i nie pójdziemy do programu europejskiego, który tak naprawdę ma się i tak opierać na tym, że bazą dla niego ma być system izraelski, czyli to też jest kupowanie, prawda, sprzętu od Izraela. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, bo Izrael dzisiaj ma swoje problemy, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens. Wiele krajów już jakby no, rezygnuje też z tego pomysłu. Więc jeśli chodzi o te systemy, no to tutaj dla nas racja jakby dołączania do tego, no to nie wiem, może w roli obserwatora. To jest to, co ja bym proponowała, dlatego że no warto jest też obserwować, co nasi europejscy partnerzy tutaj, jakie mają koncepcje, co mają do zaoferowania. Możemy też coś doradzić, bo my już jesteśmy w tej chwili w sytuacji, gdzie też możemy, to my możemy być doradcą, tak? Bo ten program jest naprawdę dobrze rozwinięty.
Tak, pani
jeżeli
doktor,
chodzi o inne domeny...
Do tej kwestii i takiej bardzo asertywnej polityki bezpieczeństwa wobec NATO prowadzonej przez Niemcy też, bo to przez lata mogliśmy obserwować, między innymi wyrażone w odmowie uczestnictwa w misji w Iraku przez Niemcy.
No,
tak, to właśnie pokazuje tę różnicę w percepcji bezpieczeństwa, ale też zarzuty wobec Polski, że poprzez przystąpienie do programu tarczy antyrakietowej chce zaburzyć
odrywa
tak,
się od
równowagę
NATO.
sił.
Takie były zarzuty.
Tak. I chce zaburzyć równowagę stref w Europie. Ale jeśli pani pozwoli, ja na chwilę przejdę do pana Pawła Berenta i jeszcze później wrócimy do tej kwestii rozbieżności w ocenie bezpieczeństwa, bo chciałabym pana Pawła skonfrontować z taką kwestią. My bardzo często mówimy o tym, że w Polsce nasze relacje międzynarodowe podyktowane są bieżącej polityce i często związane są z tym, kto akurat w Polsce rządzi, krótko mówiąc. Ale w związku z tym, że w cyklu tych debat my trochę też próbujemy zrozumieć Niemcy i to, co dzieje się na niemieckiej scenie politycznej, ja chciałabym zapytać pana o ciągłość instytucjonalną i o takie podejście do relacji polsko-niemieckich także po niemieckiej stronie, bo tak się zwyczajowo mówi u nas, ale to też potwierdzają fakty, że na przykład niemiecka partia SPD o wiele mniej chciała drażnić Rosję i psuć z nią relacje niż na przykład koalicja CDU-CSU. Czy moglibyśmy na moment wejść w te meandry niemieckiej polityki i spojrzeć z jej perspektywy na relacje polsko-niemieckie, bo wiemy, że zbliżają się też wybory federalne w Niemczech.
Do wyborów federalnych, ogólnofederalnych w Niemczech to jeszcze 2 lata. Bliżej jest kilka wyborów landowych i to powinien być dla nas punkt wyjścia, bo pamiętajmy, że oprócz polityki prowadzonej przez Berlin są też polityki landowe. W latach 90. to akurat w przypadku sąsiadującego z Polską landu Brandenburgia bardzo dużo właśnie dla zbliżenia polsko-niemieckiego robili politycy SPD. Krótko mówiąc, w tym pierwszym okresie to na wielu polach oni byli dużo bardziej aktywni od CDU-CSU, o liberałach już nie wspominając. I właśnie tutaj wróćmy jeszcze do tego, co wcześniej mówili moi przedmówcy, jest ta kwestia. W Niemczech jest zdecydowanie dużo solidniejsza kontynuacja, ciągłość instytucyjna niż w Polsce. Z drugiej strony jest ten sam proces, co u nas. Polityka zagraniczna stała się po prostu funkcją polityki wewnętrznej, która fakt jest, może przypadek Polski jest dużo mniej używany w odbijaniu piłeczki w Bundestagu i rządzie federalnym, tutaj dużo więcej właśnie, dużo istotniejszymi państwami są wspomniane już Rosja, są Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, ale z, po tym jak właśnie mamy rok 99, przepraszam, Polska wstępuje do NATO, w roku 2004 wstępuje do Unii, krótko mówiąc te cele niemieckiej polityki wobec Polski zostają zrealizowane, to najważniejsze. I krótko mówiąc, to wszystko wychodzi bardziej takie przekonanie, że to powinien być już samograj. Polska schodzi na ten dalszy plan, są inne czynniki, zwłaszcza właśnie te rozbieżności, o których panie mówiły. Ja bym tutaj jeszcze tak ad vocem dodał, nie określiłbym polityki niemieckiej w ramach NATO, bo w ciągu ostatnich 20 lat jako jakiejś szczególnie asertywnej. To była po prostu obstrukcja i bierny opór. Przede wszystkim bierny opór. Nie i koniec. Za to, no i właśnie, to też częściowo rzutowało na relacje z Polską. Właśnie znowu też wchodzimy na etap polityki krajowej, gdzie Berlin rzadko patrzy na wschód, przynajmniej ten bliżej do niego leżący. Tu chodzi nie tylko o Polskę, ale też państwa bałtyckie, Czechy na przykład. Z kolei tak, z rządami landowymi też to różnie wygląda. W samej Brandenburgii krążą dowcipy, że Poczdamowi, czyli stolicy landu, Berlin przesłania widok na wschód, a w Mecklenburgii po Morzu Przednim to Schwerin patrzy przede wszystkim na północ w stronę Danii. I tu jest dalszy rozjazd, bo z kolei powiaty i gminy przygraniczne są dużo bardziej zainteresowane współpracą z Polską, nawet jeżeli to idzie w kontrze do polityki federalnej i landowej. Więc właśnie musimy pamiętać o tych różnych poziomach niemieckiej polityki, co nam często umyka. Niemcy są państwem federalnym, no, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz znowu zaczęły się inne zmiany. Bardzo popularne jest zrzucanie problemów w relacjach polsko-niemieckich ostatnich 8 lat na polski rząd, co też nie jest do końca prawdą. Dużo winy jest po obu stronach. Zresztą w roku 2018 niemiecki dziennikarz Christoph von Marschall wydał fantastyczną książkę Wir verstehen die Welt nicht mehr, Deutschlands Entfremdung von seiner Freunde, czyli nie rozumiemy już świata, odprzyjaźnienie Niemiec od ich sojuszników, gdzie w ramach programu badawczego finansowanego przez, czy organizowanego przez German Marshall Fund, pan von Marshall odbył cały szereg rozmów z politykami i ekspertami z Polski, z Francji i Stanów Zjednoczonych. Tutaj wskazanie trzech kluczowych partnerów dla Polski, dla Niemiec. I właśnie wnioski były dla Berlina druzgoczące. Krótko mówiąc, niemieccy politycy zaczęli mówić kompletnie innym językiem niż nie tylko Polacy, ale też Francuzi i Amerykanie, co bardzo utrudniało współpracę. Chociaż w niemieckiej bańce eksperckiej było bardzo dużo głosów krytycznych wobec tego, co robi Berlin. I znowu mamy to, co było w naszej poprzedniej debacie, ten kubeł zimnej wody, czy nawet Ice Bucket Challenge dla niemieckiej klasy politycznej, która ponownie zaczęła się uczyć języka geopolityki, grand strategy, takiej twardej polityki definiowania interesów nie tylko w kontekście gospodarczym, ale właśnie politycznym, strategicznym i militarnym. Fakt, w jednych grupach idzie to całkiem sprawnie, tutaj możemy powiedzieć o zielonych, którzy są niesamowitym zaskoczeniem. Całkiem nieźle to wygląda w FDP. CDU-CSU korzysta z tego, że jest w opozycji, no natomiast w SPD wygląda to bardzo różnie.
Panie doktorze, widzę, że pan doktor Zalewski podniósł rękę. Ja jeszcze zanim tutaj udzielę głosu, chciałabym zadać panu jedno pytanie. Już tutaj połączymy te dwie kwestie, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że no, jesteśmy już w całkowicie innych czasach. No, ja nawiązałam do lat 90. już, ale myślę, że nawet 3 lata temu, gdybyśmy porozmawiali, już możemy mówić o tym, że jesteśmy w zupełnie innym momencie historii. Natomiast
Zdecydowanie.
skoro Niemcy są w czasie po kublu zimnej wody, po agresji Rosji na Ukrainę, to może my po prostu potrzebujemy całkiem nowego otwarcia w tych relacjach polsko-niemieckich i po prostu potrzebujemy z tymi Niemcami zaprzyjaźnić się na nowo, skoro pan Paweł mówił przed momentem, że Niemcy odprzyjaźnili się trochę z całym światem i trochę szukają pomysłu na siebie od nowa.
Znaczy, to byłaby najlepsza opcja, że wtrącę swoje 2 grosze.
Panie doktorze, proszę bardzo.
No właśnie, to jest pytanie, na ile Niemcy są w ogóle w swoim momencie zwrotnym, tak? Bo
Mają swoje Zeitenwende, panie doktorze, no to.
tak, ale tu, nie tylko, nie zawsze takie, jakie by chcieli. To znaczy, po pierwsze, to jest społeczeństwo niemieckie jest przyzwyczajone do niskich i stabilnych cen, tak? Ponieważ na przykład tam podwyżki są. Strach przed inflacją jest jednym z głównych strachów społecznych. Tak? W związku z tym kryzys energetyczny dla nich, zeszłoroczny i tegoroczny, jest wielkim wyzwaniem politycznym, na którym kapitalizują też partie skrajne. I wydaje mi się, że taka partia, jak Alternatywa dla Niemiec, AfD, rośnie w siłę właśnie proponując oczywiście nieracjonalne rozwiązania tych problemów, ale w jakiś sposób ten gniew społeczny jakby uosabiając. Mamy nową partię polityczną, jedna z byłych posłanek lewicy zakłada partię, która będzie apelowała i do wyborców prawicy i lewicy, i obie te partie, i Die Linke, i Alternative für Deutschland, w tej partii się, i tej nowego ruchu się boją. Czy mamy też w Niemczech Zeitenwende nie tylko jako te wielkie inwestycje w obronność, które, mówiąc tak szczerze, jeszcze nie nastąpiły, zobaczymy, co z tego będzie, tak? Bo na razie Niemcy, jeżeli chodzi o wydatki, raczej odtwarzają te zdolności wojskowe, czy te zakupy, które przekazują innym krajom. To znaczy, jak wyślą 20 czy 12 czołgów Leopard na Ukrainę, to zamawiają też niewiele więcej albo tyle samo. A w związku z tym nie wiadomo, jak to jest Zeitenwende w obronności, ale wiemy, że Zeitenwende dla Niemiec prawdopodobnie nadchodzi i dla ich systemu politycznego. To jest moim zdaniem moment, w którym jest to dla nas jako Europejczyków i przede wszystkim Polaków bardzo wrażliwy moment. I wydaje mi się, że tutaj nie wiadomo, jak bardzo zmieni się niemiecki system polityczny, ale jest niebezpieczeństwo, że jeżeli przyzwyczailiśmy się do niemieckiej stabilności, to że ta stabilność, czy też do tego, że mamy partnerów takich samych przez wiele lat w różnych instytucjach i w różnych poziomach, to może się to zacząć zmieniać. W tym sensie Niemcy mogą się spolonizować, jeżeli mogę tak powiedzieć, to znaczy, że ich instytucje i ich system będzie bardziej elastyczny, czy też taki bardziej ulegający zmianom, co może mieć dla nas i dobre strony, i też takie nie najlepsze. A jeżeli mogę wrócić do pytania, do tego, co mówiła pani doktor, to jest oczywiście, nie mówię o, jeżeli chodzi o pozycję, o propozycje wspólnoty, wspólnych projektów europejskich, o rozwijanie na przykład tarczy bezpieczeństwa, Iron Shield nad Europą. Raczej bym myślał o tym, żeby iść w stronę nowych instrumentów wspólnie z Niemcami, wykorzystując właśnie też ich Zeitenwende, akurat w obronności, i pomyśleć o stworzeniu nowych funduszy europejskich na wzór, nie wiem, funduszy spójności chociażby, żeby państwa, które są zagrożone, czy też są państwami granicznymi Unii Europejskiej, mogły mieć osobne fundusze na swoje potrzeby zbrojeniowe. To znaczy, uważam, że powinniśmy wymyślić sposób, w którym Europa, a też więc Polska i Niemcy sobie nawzajem, inwestują w zdolności wojskowe. To znaczy, jeżeli Polska potrzebuje, nie wiem, 1000 czołgów na przykład, tak, i nie ma za co ich kupić, to nie mówimy o tym, żeby Europejczycy, inni Niemcy płacili za pensję czy czołg polskich żołnierzy, ale żebyśmy mogli aplikować o pieniądze na tego typu, na pozyskanie tego typu zdolności czy tego typu sprzętu. Ponieważ musimy znaleźć sposób na dziurę między naszymi możliwościami a naszymi potrzebami. I uważam, że to powinno być bardzo wobec Berlina i wobec Brukseli bardzo jasno powiedziane. Ponieważ wydaje mi się, że taka nasza duma narodowa, czy też duma członków poprzedniego rządu, że wszystko jesteśmy w stanie sami sobie zapłacić, jest nieuzasadniona. Wydaje mi się, że to by był bardzo ważny przełom w też myśleniu i w Europie, i o bezpieczeństwie, i też powinniśmy działać na rzecz tego. Jeżeli jesteśmy w takim znowu Zeitenwende nie tylko w Niemczech, nie tylko w Polsce być może, ale też w Europie w ogóle, bo wchodzi dyskusja o traktatach, to musimy też myśleć o tym, w jaki sposób zmienić tą architekturę europejską, czy praktykę europejską, żeby lepiej odpowiadała na nasze interesy bezpieczeństwa.
Panie doktor, w takim razie mamy w Niemczech Zeitenwende, mamy 100 miliardów euro na stole funduszu, który ogłosił kanclerz Olaf Scholz. Do tej pory mówiliśmy o tym, w czym doświadczyliśmy tej rozbieżności interesów, tak? Między innymi stosunek wobec Rosji, między innymi miejsce relacji też transatlantycki w tej europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Sprzeciw Niemiec wobec tarczy antyrakietowej w Polsce. W takim razie mamy rzeczywistość 2023 roku, 100 miliardów euro na stole. Jak w takim razie moglibyśmy szukać takich dróg do tego, żebyśmy wspólnie z Niemcami mogli zbudować coś na tej płaszczyźnie bezpieczeństwa? Mulino 2.0, ten ośrodek niemiecko-rosyjski,
nas,
szkoleniowy?
Tak? Nie, ja myślę, że... Znaczy, oczywiście, że w ramach NATO to jest... jedyna ścieżka, żebyśmy wzmacniali te wszystkie inicjatywy i zaimplementowali to, co przyniósł i szczyt w Wilnie, i wszystkie poprzednie decyzje. Mówię tu oczywiście o wzmacnianiu wojsk na wschodniej flance, ale tutaj no, to już jest bardzo duża praca dla Niemiec, bo rozmawialiśmy o tym wczoraj, że ich zaniedbania, no i oczywiście nasze też, prawda, no bo to nie jest tak, że my byliśmy wyłącznie do przodu w czasie ostatniej dekady. Też rozproszyliśmy trochę nasz wysiłek, bo musieliśmy wysłać sporo żołnierzy na misję, a to wymagało zupełnie innego wysiłku wojskowego niż budowanie tutaj zdolności natury konwencjonalnej, więc naturalnie dla obydwu krajów, ale też regionalnie, o czym właśnie doktor już wspomniał, wymaga to no budowy dalszej interoperacyjności i implementowania tych planów regionalnych, które przecież są w tej chwili in the making, więc dla wojska tutaj ta współpraca jest jasno wytyczona i tutaj nie ma generalnie jakichś no, pola do interpretacji, prawda, czy należy, czy nie należy, to już decyzje polityczne w tym zakresie już zostały podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze szukanie pól współpracy, to ja nie tylko ze względu na to, że wykładam na uniwersytecie i pracuję dużo z młodzieżą, ale dlatego, że naprawdę tu widzę potencjał, tak, do współpracy. Powinniśmy to zbliżenie zacząć zdecydowanie właśnie od od intensyfikacji, bo ta współpraca zawsze była, wymiany młodzieży, tak, Polska-Niemcy w różnych formatach, przecież różne fundacje się tym zajmowały. Natomiast to, co ja postuluję od bardzo wielu lat w różnych publikacjach, to jest zbudowanie w Polsce jakoś może przy MSZ-cie, czy formuła tu jest może drugorzędna, natomiast no, do tego potrzeba funduszy, takiej formuły, żebyśmy zapraszali coraz więcej ludzi z Niemiec do nas, żeby pokazywać im, w jaki sposób my tutaj myślimy. I oni są bardzo tym zainteresowani, bo ja w każdym semestrze mam studentów z Niemiec. I widać, że oni przyjeżdżają do Polski z jakimiś przekonaniami, które z realną Polską wiele wspólnego nie mają. I dopiero te tygodnie i miesiące pobytu tutaj pozwalają im zweryfikować to, z czym przyjechali, te przekonania, stereotypy, tak, które są gdzieś tam w nich budowane z różnych powodów. Wiemy, jak Niemcy interpretują różne rzeczy i jak przedstawiają choćby kwestie historyczne. I dopiero tutaj następuje pewna weryfikacja tego, z czym wielu stereotypów, z którymi oni przyjechali. I teraz studenci to jest jeden poziom. Drugi poziom, i to są naprawdę bardzo fajni, młodzi, wykształceni ludzie, bardzo otwarci na dyskusję, więc ja bym naprawdę tutaj zainwestowała gro środków, tak, w to, żeby tą współpracę młodzieży, i pamiętajcie Państwo też, że im więcej tych ludzi przyjedzie do Polski i wyjedzie stąd z dobrym wrażeniem, tym też później to zaprezentuje w budowie przyszłych elit, prawda? Bo ci ludzie gdzieś później pójdą do polityki, do biznesu i będziemy mieli już te więzi no, zacieśnione i te pole współpracy jakiejś mentalnej też wypracowane. Druga grupa, którą ja widzę, w którą akurat w ogóle nie inwestujemy, to są młodzi dziennikarze. I tutaj nie tylko chodzi mi o Niemcy, tak? To będzie i Francja, i Wielka Brytania, docelowo Stany Zjednoczone. Powinniśmy zapraszać do Polski nie tylko dziennikarzy, którzy, wiecie Państwo, no, mają już 20-30 lat pracy w zawodzie, mają swoje przekonania. Cokolwiek by się nie zdarzyło, te opinie trudno zmienić, tak? No bo jeżeli ktoś już sobie wyrobił pewien światopogląd przez ileś tam dekad, to też trudno dokonać jakichś znaczących modyfikacji. Ale należy pokazywać młodym dziennikarzom naszą prawdę, tak? A przypomnijmy, że żyjemy wszyscy w epoce ogromnej dezinformacji. Wiele tej dezinformacji buduje Rosja. Wiele tych skrzywionych poglądów na Polskę też zbudowały no, jakieś kanały wpływu rosyjskie, które są przecież bardzo na Zachodzie rozwinięte. I też zobaczcie też Państwo, mówię właśnie o tym, ile Rosja zainwestowała pieniędzy we wspieranie różnych instytucji, tylnymi drzwiami, tak, NGO-sów, mediów, Russia Today przecież w hotelach, prawda, niemieckich przyjeżdża się i to jest kanał, który nadaje i który ma zasięg. Dopiero ostatnio tak naprawdę te rosyjskie wpływy informacyjne zaczęto troszeczkę przykręcać, ale przecież one przez lata funkcjonowały, a nie da się odkręcić tego, czego się słuchało przez lata, no półtora roku, nawet przy świadomości, jak brutalną Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie. Więc my dzisiaj powinniśmy, jeżeli Niemcy oczywiście też zgodzą się na to, przeznaczyć jakieś fundusze, to przede wszystkim powinniśmy no, zainwestować w młode pokolenie, bo starsze pokolenie już nie zmieni poglądów, tak? To jakby no, powinniśmy mieć też trochę trzeźwe podejście do tego i mieć świadomość, że my już jakby pewnych przekonań nie zmienimy na swój temat, tak, dwustronnie. Natomiast jeśli chodzi o młodych, to tutaj widzę bardzo duże pole do tego, żeby oni stykali się, tak, z Polska jest bardzo dobrym państwem do stykania się z różnymi kulturami, bo do nas naprawdę przyjeżdżają studenci ze wszystkich stron świata. Na Erasmusie mamy i Kazachstan, i Japonię, i tak dalej, więc fajnie jest ich tutaj wszystkich jakby mieć, słuchać tej wymiany poglądów i też prezentować im to, jak my tutaj w tej części świata myślimy, bo otóż okazuje się, że sąsiadujemy ze sobą, ale mamy po prostu zupełnie inne wizje, mimo że jesteśmy tak blisko, prawda? Bo oni coś wynoszą ze szkoły, no i my też. I teraz fajnie jest to konfrontować. Ja bym zainwestowała w młodych. Zainwestowałabym również, i tutaj mówię, dokończę tą myśl o współpracy zbrojeniowej, która jest trudna i mówiłam o tym dlaczego, ale zainwestowałabym w jakieś finansowanie startupów wspólnych, tak? My mamy po swojej stronie bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy budują różne programy, aplikacje, no mnożą się, tak, te pomysły po naszej stronie. Niemcy są wysoko zaawansowaną technologicznie potęgą, prawda? Więc ja tutaj na tym polu i budowie takiej platformy też widziałabym jakieś wspólne inwestycje, no bo moim zdaniem zacząć trzeba właśnie od dołu trochę, tak? No nieładnie to zabrzmi, no ale ja bym się też nie spodziewała, że politycy nam tu przyniosą jakieś ogromne przełomy, tak? Nawet jeżeli ten rząd będzie może mniej retorycznie atakujący Niemcy i Niemcy też już po wybuchu wojny w Ukrainie tak retorycznie nie będą nas atakować, to ja mam małą wiarę, szczerze mówiąc, w to, że politycy dokonają jakichś poważnych zmian mentalnościowych. Zmiana mentalnościowa musi się dokonać, po prostu no, nie ma innej drogi jak wieloletnie budowanie bliskich relacji. I myśmy te bliskie relacje w latach 90. mieli, przypomnę Wiadrinę, prawda? Przypomnę właśnie współpracy wielu fundacji, gdzie ja jako młoda osoba jeździłam do Niemiec, tak, oni przyjeżdżali do nas i mieliśmy naprawdę wiele okazji do dyskusji i do budowania relacji z naszymi niemieckimi partnerami. Więc dzisiaj po prostu wróciłabym do tego.
Czyli
tyle.
Czyli uczyć się siebie, odwiedzać się wzajemnie, inwestować w
wymiany,
wzajemne relacje, bo pomimo tego, że w latach 90. przeżywaliśmy boom, tak, taki rozkwit relacji polsko-niemieckich, to zaniedbaliśmy to być może w perspektywie regularnej pracy. Pan Paweł Berendt wcześniej podniósł rękę i właśnie chciałabym panu udzielić głosu najpierw, natomiast też bardzo ważną rzecz wspomniał pan o tej współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami, właśnie na taką mniejszą skalę, pomiędzy polskimi gminami, powiatami, a na przykład niemieckimi landami. Biorąc pod uwagę to, co powiedziała pani Górka-Winter, bo podejrzewam, że chce się pan do tego odnieść, czy to jest rzeczywiście klucz, pana zdaniem, do zmiany tego wzajemnego postrzegania siebie?
To powiedziałbym jeden z kluczy, na pewno bardzo istotny. Natomiast chciałbym podnieść inną kwestię, trochę wrócić do tego, o czym mówiliśmy już. Mianowicie to w naszej dyskusji, w zasadzie we wszystkich dyskusjach, które do tej pory toczyliśmy, zawsze umykał jeden temat. Zapominamy, że w połowie czerwca Niemcy opublikowały swoją pierwszą w ogóle strategię bezpieczeństwa narodowego. I oczywiście, żeby było to jeszcze ciekawie, jest to strategia przygotowana przez niemiecki MSZ, kierowany przez dla niektórych jastrzębią Annelene Baerbock, ale to, co jest istotne, w tejże strategii Niemcy zaczynają mówić językiem, który jest w Polsce bardziej zrozumiały, bardziej akceptowalny. Fakt, że, no tak mówiąc bardzo potocznie, w tej strategii szału nie ma.
Ale w kilku punktach, panie Pawle, w takim razie, co takiego znajdziemy w strategii bezpieczeństwa Niemiec?
Przede wszystkim jest bardzo jasno powiedziane, że Rosja stała się nie tyle wyzwaniem, co zagrożeniem. I to jest zagrożenie dla całej obecnej architektury bezpieczeństwa w Europie. Czyli mamy pierwszy punkt wspólny. Drugi punkt wspólny, który jest bardzo istotny, i to będzie ostatni, który wspomnę, jest stwierdzenie, że bezpieczeństwo Europy w tej chwili nie ma innego wyjścia, musi opierać się na NATO i Stanach Zjednoczonych. Czyli znowu Niemcy dochodzą do tego samego punktu widzenia co Polska, ku dużemu niezadowoleniu Francji.
Okej. No ale w takim razie mamy już jakieś dwa punkty wspólne. Pan doktor Zalewski podniósł rękę. To co, panie doktorze, zaczynamy się rozumieć w końcu z Niemcami?
No właśnie, więc myślę, że też musimy, ja się zgadzam z panią dr Winder i z panem Berendtem, że to zrozumienie jest kluczem. I to, że paradoksalnie nam się wydaje, chyba że mamy tak dużo jednak punktów rozbieżnych, zgadzam się, że są rozbieżności, ale wydaje mi się, że jednak z Niemcami, jeżeli porównamy na przykład w Unii Europejskiej, w wielu sprawach mamy dość podobne zdanie. No, jeżeli skupimy się na bezpieczeństwie, które jest tematem naszego, jednym z tematów naszej dzisiejszej rozmowy, to wiemy przecież, że wszystkie amerykańskie wzmocnienie polskich zdolności obronnych musi iść przez Niemcy. Tak? I przez niemieckie porty. Chociażby to jest trudno sobie wyobrazić rozkwit współpracy polsko-amerykańskiej bez Niemiec. To jest to zawsze powinniśmy o tym myśleć w takim trójkącie. Oczywiście możemy oczywiście rozmawiać z Amerykanami, z Niemcami i starać się na przykład pewne rzeczy w Berlinie zmieniać i to jest bardzo pożyteczne. Natomiast taką podstawowa wspólnota i rozumienie interesu bezpieczeństwa, jakim, tak jak to przedstawił pan Paweł, no, jest jednak bardzo kluczowa. To znaczy w Niemcy, czyli ta niemiecka dalej jest transatlantycka. Jeżeli rozmawiamy z Hiszpanami czy z Francuzami, no to dużo z naszych rozmówców często może mieć bardzo inną percepcję NATO. Część z nich mogło brać udział jako młodzi ludzie w demonstracjach przeciwko NATO. Tak, w tej chwili takiej demonstracji w Polsce nie ma i w Niemczech też nie ma i to chyba dość dużo mówi o tym, jak głęboko te dwa państwa są zakorzenione w sojuszu. Wydaje mi się, że to natomiast rzeczywiście trzeba budować taki na różnych poziomach płaszczyznę zrozumienia i porozumienia. I jeżeli chodzi o wymiany studenckie i wymianę młodzieży, jestem całym sercem, przez wiele lat byłem członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która właśnie, przepraszam, wymiany polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, tam gdzie, tak zwanego Jugendwerku. I tam rzeczywiście dużo młodych ludzi wyjeżdża i to bardzo dobrze. Kłopot polega na tym, że musimy się zastanowić, jak sprawić, żeby dla Polaków, dla młodych Polaków i Polek wyjeżdżanie do Niemiec było atrakcyjne. No, takie wymiany i odwrotnie. No to jest wielkie, wielkie wyzwanie. Takie rzeczy się zdarzają i jest takich grup niezbyt niemało, ale jednak dużo mniej niż w latach 90. I druga rzecz, która dotyczy młodzieży. Musimy sobie zwrócić uwagę, tutaj opieram się na badaniach Niemieckiego Instytutu Młodzieży. W 2018 roku było 1/3 młodych Niemców, 34% miało pochodzenie migracyjne. Części z naszego regionu, w części z Polski, ale jednak często z bardzo różnych części świata. W związku z tym Niemcy się zglobalizowały, to społeczeństwo stało się dużo bardziej wieloetniczne, ale też ci młodzi ludzie często mają jakby wyniesione z domu przekonania o zagrożeniach i o polityce. I wydaje mi się, że to też jest wyzwanie, ponieważ kolejne pokolenia młodych niemieckich liderów i liderek będą nieco inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy. W związku z tym wydaje mi się, że to musimy się nastawić na to wyzwanie, ponieważ to nie będzie tylko kwestia tego, że oni będą mieli inny kolor skóry, czy one będą miały inny kolor skóry, czy wyznawały inną religię, ale też będą inaczej myślały o świecie.
Czyli musimy krótko mówiąc ogniskować się na to pokolenie, które wchodzi w trampkach obecnie do Bundestagu, jak zwykło się mówić w publicystyce niemieckiej, na przykład o młodych liderach niemieckiej sceny politycznej.
Tak, ale oczywiście będą to zjawisko narastające. Myślę, że ta w jakimś sensie polaryzacja w niemieckiej sceny politycznej wokół z jednej strony AfD, która pozostanie partią, no powiedzmy, tradycyjnie niemiecką w dużej mierze i w głównie partii lewicowych czy zielonych, które będą coraz bardziej niemieckie, ale jednocześnie wielokulturowe. Te opozycje będą w Niemczech, jak mi się wydaje, coraz silniejsze. W związku z tym my jako Polacy przeżywamy i Polki w społeczeństwie przeżywamy pewnie podobny proces. Natomiast Niemcy są tutaj już jakby dużo dalej, ze wszystkimi swoimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Dlatego wydaje mi się, że musimy się uczyć innego społeczeństwa niemieckiego, innych niemieckich elit niż takich, jak mieliśmy do tej pory. To pierwsze, znaczy po którejś. Pani Winter wymieniła studentów z Niemiec, młodych dziennikarzy. To jest bardzo ważne. Natomiast zawsze naszym kłopotem było dotarcie do elit biznesu. To znaczy, z jednej strony to może się wydać paradoksalne, bo mamy świetną współpracę gospodarczą. 20 parę % naszego handlu zagranicznego idzie do Niemiec. Niemcy są naszym pierwszym partnerem handlowym. Dla Niemiec też jesteśmy rosnąco ważni, tak? Bo to jesteśmy czwartym czy piątym partnerem handlowym Niemiec, historycznie najwyżej. Ale z drugiej strony mamy ta nasza wymiana handlowa i inwestycje jest taka funkcjonalna. Natomiast mam wrażenie, że niemieckie elity biznesowe nie bardzo znają Polskę. I ja przynajmniej nie wiem o tym, żeby w jakiś zorganizowany sposób polskie elity gospodarcze i polityczne do tej grupy się odnosiły.
Jest za tym, na czym budować, jest do kogo się odnosić i do czego się odnosić, ale przerwałam chyba jeszcze, bardzo proszę.
Nie, bo była taka grupa przed inwazją rosyjską na Ukrainę. I to się nazywało chyba Komitet Wschodniej Gospodarki Niemieckiej. Bardzo wpływowa grupa, która cały czas mówiła o tym, jak Rosja jest wielkim krajem i jak wspaniałe tam mają perspektywy niemieckie firmy. Taki dialog na różnych forach gospodarczych między absolutnym topem niemieckiego biznesu i rosyjskiego biznesu był właściwie ciągły. Wydaje mi się, że my jako Polacy powinniśmy, i Polki, jako społeczeństwo polskie, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób nasz biznes, nasze elity polityczne powinny rozmawiać z niemieckimi elitami biznesowymi, które są bardzo zorientowane na świat i często tego najbliższego otoczenia wcale nie dostrzegają tak, jak my byśmy chcieli.
Drodzy Państwo, myślę, że była to doskonała puenta naszej dzisiejszej dyskusji. Zostawiamy to pytanie otwartym, nie tylko dla Państwa jako widzów, ale też miejmy nadzieję, że podobne pytania będą zadawać sobie osoby decydujące między innymi o kształcie relacji polsko-niemieckich. Ja Państwu za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To była kolejna dyskusja organizowana przez Nową Konfederację i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja miałam przyjemność rozmowy dzisiaj z panią dr Beatą Górką-Winter, z panem doktorem Krzysztofem Zalewskim i z panem Pawłem Berendtem.
Dziękuję Państwu.
Ja nazywam się Gabriela Masztefiak i zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia wszystkich debat z bieżącego cyklu, ponieważ wszystkie z nich opublikowane są lub będą jeszcze na naszym kanale YouTube'owym. Zachęcam także Państwa do tego, żeby nasz kanał subskrybować, zamieszczać komentarze. My na te komentarze bardzo serdecznie za nie dziękujemy i na nie odpowiadamy. No a z Państwem do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne dyskusje.